Dzisiaj nadszedł czas, żebyśmy kontynuowali naszą podróż w Księgę Samuela i będę mówić o Bożej bombie atomowej. Także brzmi groźnie. Ostatnio obiecałem, że będę dobierał podtytuły do moich kazań i będę je brać z pieśni Anny. To jest z fragmentu z drugiego rozdziału Księgi Samuela. I dzisiaj podtytuł do Bożej bomby atomowej brzmi właśnie: Pan zdruzgoce swoich przeciwników, on zagrzmi przeciw nim w niebiosach. Ale gdybym tego nie obiecał, to podtytuł brzmiałby trochę inaczej. Brzmiałby tak: Boża bomba atomowa, przed użyciem skonsultuj się z Biblią, gdyż święty Bóg niewłaściwie traktowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tak czy inaczej będzie groźnie. Będzie groźnie. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Podpowiem, że Travis i Wiktoria prawdopodobnie znają tę walizkę. Wygląda dość niepozornie, ale, no właśnie, skrywa pewien sekret. Jest to tak zwana futbolówka albo biszkopt, ale za tymi pieszczotliwymi nazwami kryje się dość poważna rzecz, a mianowicie jest to walizka, którą noszą przy sobie prezydenci Stanów Zjednoczonych i w której znajduje się wszystko, co jest potrzebne, by kontrolować cały nuklearny arsenał Stanów Zjednoczonych. Także w tej teczce znajduje się wszystko, co pozwala zabić tak gdzieś z 25% całej ludzkości. I w dzisiejszym kazaniu chciałbym przejść przez fragment z Księgi Samuela i odpowiedzieć na pytanie, czy jest jakaś duchowa wersja takiej teczki, którą można właśnie kontrolować tą tytułową bombę atomową. Nasz dzisiejszy tekst to kolejne rozdziały Księgi Samuela. Do tej pory omówiliśmy pierwsze trzy. Teraz jest czas na to, byśmy spojrzeli na kolejne cztery rozdziały, od czwartego do siódmego. W pierwszych trzech rozdziałach na scenę zostają wprowadzeni bohaterowie dalszych części. Mianowicie Samuel, który jako młody chłopak dojrzewa pod opieką i pod okiem arcykapłana Helego. I poznajemy tam, w tych pierwszych trzech rozdziałach poznajemy w ogóle atmosferę, w jakiej Samuel dojrzewa i dorasta jako Boży sługa. Dojrzewa w otoczeniu dwóch niesympatycznych panów, synów Helego, czyli Hofniego i Pinhasa. I w tych trzech rozdziałach dowiadujemy się, że właśnie Hofni i Pinhas, ci dwaj kapłani, byli nieposłuszni Bogu. Dopuszczali się licznych nadużyć. Byli nieposłuszni, nie znali prawa, nie znali Pana Boga. I w takiej atmosferze dojrzewał Samuel. W pierwszych trzech rozdziałach czytamy też o trzech zapowiedziach tego, co się będzie działo w następnych rozdziałach, które dzisiaj będziemy sobie omawiać. Pierwszą z takich zapowiedzi jest pieśń Anny, która de facto mówi o tym, co się będzie działo w całej księdze. Później czytamy o tajemniczym mężu Bożym, który przychodzi do Helego, do arcykapłana Helego i zapowiada mu sąd nad jego domem. Za to, że on nie w żaden sposób nie sprawił, że jego synowie byliby lepszymi kapłanami albo nie odsunął ich od tego urzędu. Za to, że bardziej kochał swoich synów niż Pana Boga, Bóg zapowiada mu przez tego męża Bożego sąd nad jego domem. Kolejna zapowiedź tego, co się będzie działo dalej, to końcówka trzeciego rozdziału i sytuacja, w której Pan Bóg mówi do Samuela osobiście, przekazuje mu to, co się wydarzy. I czytamy tutaj dwie zapowiedzi. Jedna to jest powtórzenie tego, co de facto już powiedział mąż Boży Helemu, to znaczy, że nadchodzi sąd na dom Helego i oznaką tego będzie to, że synowie Helego zginą tego samego dnia. Oraz zapowiada też Samuelowi, co się stanie z Izraelem przez najbliższe lata, co się będzie działo. I zapowiada tam, że Izrael jako naród doświadczy czegoś, od czego zadźwięczy w obu uszach tym, którzy o tym usłyszą. I cała sytuacja oznacza notabene, że Samuel w tym momencie staje się prorokiem, czyli osobą, do której Pan Bóg osobiście coś mówi, a Samuel to przekazuje całemu Izraelowi. O tym czytamy w wersetach, w trzecim rozdziale, w ostatnich wersetach, 19-21. I z tymi trzema zapowiedziami docieramy do czwartego rozdziału. gdzie aż do 7 będziemy czytać o wojnach i walkach Izraela z Filistynami. I właśnie w tych czterech rozdziałach, od 4 do 7, będziemy szukać tej teczki, tej Bożej bomby atomowej i jaka jest jej natura. Będziemy szukać kodów dostępu do niej. Tak jak wspomniałem podczas mojego poprzedniego kazania wstępowego do Księgi Samuela, możemy się trochę w Księdze Samuela pogubić, jeśli zbyt się skupimy na szczegółach. Dlatego chciałbym przejść przez te cztery rozdziały i wskazać, jak ta historia płynie, jak autor ją skomponował, z jakich wątków ją ułożył i w jakiej one stoją do siebie relacji, żeby zobaczyć w ogóle właśnie o co mu chodzi. Dlatego przejdziemy przez aż cztery rozdziały. Oczywiście nie przeczytam ich w całości, dlatego zachęcam, byście śledzili tekst na slajdach albo w waszych Bibliach. I na początku 4 rozdziału, tuż po tym, jak Samuel został prorokiem, czytamy o tym, że Izrael wyruszył na bitwę z Filistynami. Czyli dość niedaleko, bo Filistyni sąsiadowali wtedy z Izraelem. I notabene od nich się wzięła nazwa tego regionu. Kiedyś Filistea, a dzisiaj Palestyna. I tak się dzieje, że Izraelici przegrywają pierwszą bitwę. I są z tego powodu bardzo zaskoczeni. Jak to jest, że oni, Boży lud, zostali pokonani przez Filistyńczyków, przez pogan? Co poszło nie tak? I dochodzą do wniosku, w 3 wersecie, że zabrakło im właśnie tej Bożej bomby atomowej razem z teczką. Postanawiając ją więc przynieść ją z Shilo. Uznają, że Arka Przymierza doskonale się spełni w tej roli i ona zapewni im powodzenie podczas bitwy. I razem ze skrzynią na miejsce bitwy przybywają właśnie dwaj niewierni kapłani, synowie Helego, Hofni i Pinchas. I tutaj na polu bitwy szybko się okazuje, że te kody dostępu do bomby są zepsute. Spełniają się zapowiedzi z poprzednich rozdziałów. Izrael ponosi jeszcze większą klęskę. Mało tego, Arka Przymierza zostaje przejęta przez Filistynów. I Heli znał zapowiedzi tego, co się ma wydarzyć, więc bardzo nerwowo i niecierpliwie oczekiwał wieści z pola bitwy. Wiedział, że coś może pójść nie tak. Być może wiedział, że prezydent Carter oddał kody dostępu do pralni, a na przykład prezydent Bill Clinton zgubił swoje kody dostępu. Więc wiedział, że coś może pójść nie tak z tą Arką. No i rzeczywiście stało się coś bardzo nie tak. I kiedy dowiaduje się o tym, że jego synowie zginęli tego samego dnia, tak jak zapowiadał Bóg, a Arka została uprowadzona, sam w wyniku tego umiera. Na wieść o tej smutnej nowinie. I w momencie, w którym Izrael rozpacza po porażce i tych spełnionych zapowiedziach, czyli dźwięczy mu w obu uszach, tak jak Bóg zapowiedział, Filistyni świętują zwycięstwo. Wprowadzają Arkę Przymierza do świątyni swojego bożka Dagona. I triumfują, bo myślą, że oni teraz mają tą Bożą bombę atomową. To oni teraz będą ją mogli użyć, kiedy tylko im się będzie podobało. I dzięki temu będą mogli zwyciężać swoich wrogów, tak jak im się podoba. Tylko szybko się okazuje, że ta bomba wybucha im w twarz. Bóg dokonuje sądu nad ich bożkiem Dagonem i nad nimi samymi. Zsyła, jak czytamy na nich, tu oszczędzę szczegółów, których nie ma w Bibliach dla dzieci, zsyła na nich plagi, wyjątkowo niesympatyczne. Notabene te szczegóły czasami nawet w Bibliach dla dorosłych są też oszczędzone. Ale jak ktoś ma wersję dosłowną, to jest w stanie sobie wyczytać, co tam się dzieje. I ta Arka zaczyna być taka przerzucana pomiędzy miastami filistyńskimi trochę jak taki gorący przedmiot, który parzy i trzeba go sobie podrzucić. Aż w końcu Filistyni podejmują decyzję, że Arkę trzeba zwrócić koniecznie, bo już dość tego. Więcej szkody niż pożytku. I w ten sposób Arka trafia z powrotem w ręce Izraelitów. Tylko właśnie, tu też pojawia się problem, bo Izraelici również nie traktują tej arki należycie. I ta bomba również Izraelitom wybucha w twarz z powrotem. I czytamy, kiedy arka dostaje się właśnie do Izraelitów, do Bet-Szemesz, podsumowaniem całego tego wydarzenia jest werset 20 w 6 rozdziale, kiedy Izraelici na to wszystko patrzą, na te plagi, które też ich dotykają i podsumowują to wszystko takim trafnym spostrzeżeniem. Kto może ostać się przed Panem, tym świętym Bogiem? Widzimy tutaj, że arka, która miała znajdować się w miejscu najświętszym, w przybytku, później w świątyni, w której przechowywane były kamienne tablice z 10 przykazań, spełnia swoją rolę, a mianowicie w bardzo trudny sposób uczy o Bożej świętości. O tym, że ona jest niewyobrażalna, przerasta nasze wyobrażenie i Boża świętość jest dla nas absolutnie nieosiągalna. W ten sposób Izraelici w Bet-Szemesz podejmują decyzję, że tą arkę trzeba jak najszybciej wyrzucić z miasta, bo tutaj też nic dobrego się nie dzieje. Finalnie arka trafia tam, gdzie jest już dobrze traktowana, do Kiriat Jearim, znowu do Izraelitów. I dalej mamy punkt kulminacyjny całej historii oraz jej zakończenie. To znaczy Izrael po 20 latach ponownie wyrusza na bitwę, ale tym razem wygrywa. A Samuel zostaje ustanowiony jako sędzia. Także w zamian był wakat, bo Heli umarł. Heli był wcześniej sędzią. Więc na koniec tej historii to Samuel obejmuje ten urząd i zostaje sędzią w Izraelu. Spójrzmy teraz na nasz tekst z lotu ptaka. Jakbyśmy mieli go w skrócie przedstawić jako taki konspekt, to wyszłoby nam coś takiego. Ci, co znają trochę literaturę hebrajską, od razu rozpoznają tak zwaną strukturę chiazmu. Jest to taka bardzo specyficzna drabinka, której skrajne szczeble jakoś do siebie nawiązują. Widzimy, że nasza historia zaczyna się od tego, że Samuel jest mianowany prorokiem, to jest ta literka A. Na samym dole widzimy, że historia kończy się tym, że Samuel zostaje sędzią. Tak samo mamy w literce B, nasza historia kontynuuje swój bieg przez to, że mamy bitwy Izraela z Filistyńczykami, ale tak naprawdę na koniec, zanim Samuel został mianowany sędzią, to znowu mamy bitwy. Więc zastanówmy się teraz, jaka jest natura tej teczki, którą Izraelici próbowali kontrolować, Bożą bombę atomową. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, spójrzmy na literkę B. W ten sposób zastanówmy się, co takiego się wydarzyło, że Izrael tam na początku przegrał te bitwy, a później wygrał. Pamiętajmy, że Izrael w tym momencie znajdował się w chaosie organizacyjnym. Przywódcy nie spełniali swoich obowiązków. I czytamy na początku 4 rozdziału, że Izrael wyruszył na bitwy na początku, polegając na swojej własnej sile. Tutaj nie ma żadnych informacji o tym, że Izrael wezwał Pana Boga, poprosił Go o pomoc. Izrael próbował być sam sobie Bogiem. Podjął taką decyzję, by ruszyć na Filistynów, wyruszył, przegrał. Jak przegrał, jak coś poszło nie tak, to spróbowali bardzo instrumentalnie potraktować Pana Boga. Trochę jak przedmiot, jak jakiś magiczny artefakt. Postanowili, że wezmą skrzynię i znowu, nie wołając, nie prosząc o pomoc, nie radząc się Boga, nie ma tu żadnego wątku o jakimkolwiek uwielbieniu Pana Boga, jest tylko użycie przedmiotu Arki Przymierza. Weźmiemy na pole bitwy, na pewno wygramy. Zupełnie inne podejście widzimy w rozdziale 7. Tutaj mamy taką sytuację, w której Izrael najpierw przychodzi do Pana Boga. Widzimy moment, w którym Izrael nawraca się, a później dopiero postanawia ruszyć na bitwę. Pozwólcie, że przeczytam to jest rozdział 7. Pozwólcie, że przeczytam od drugiego wersetu. Gdy Arka przebywała w Kiriat Jarim już dłuższy czas, upłynęło bowiem 20 lat. Cały dom Izraela zatęsknił za Panem. Wówczas Samuel powiedział do całego domu Izraela: jeżeli z całego serca chcecie powrócić do Pana, to usuńcie spośród siebie obcych bogów oraz Asztarty i skierujcie serca ku Panu. Służcie wyłącznie Jemu, aby wybawi was z rąk Filistynów. Izraelici usunęli więc Baale oraz Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Następnie Samuel powiedział, zgromadźcie wszystkich Izraelitów w Mispie, a ja będę modlił się za was do Pana. I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę i wylewali ją przed Panem. Tego dnia pościli, wyznawali też, zgrzeszyliśmy przeciw Panu. Samuel zaś sprawował w Mispie sądy nad Izraelitami. Gdy Filistyni usłyszeli, że Izraelici zgromadzili się w Mispie, wtedy książęta filistyńscy wyruszyli przeciw Izraelowi. A Izraelici, jak się o tym dowiedzieli, przestraszyli się Filistynów. Izraelici prosili więc Samuela: nie ustawaj w wołaniu za nami do Pana, naszego Boga, a On wyzwoli nas z ręki Filistynów. Samuel wziął zatem jedno ssące jagnię i złożył je na ofiarę całopalną dla Pana. Wołał też Samuel do Pana za Izraelem, a Pan mu odpowiedział. Gdy Samuel składał ofiarę całopalną, Filistyni zbliżyli się, by walczyć przeciwko Izraelowi. Pan jednak zagrzmiał tego dnia donośnym głosem na Filistynów i wywołał wśród nich panikę. Zostali pobici na oczach Izraela. Widzimy zatem kontrast między tymi dwoma bitwami. W 4 rozdziale Izrael po prostu rusza na bitwę i przypomina sobie o Bogu dopiero jak przegrywa. W 7 zaczyna swoje myślenie od Pana Boga. W 4 rozdziale widzimy, jak te instrumentalne podejście do Pana Boga tak naprawdę zwraca się przeciwko nim. A kiedy zwrócimy uwagę na 7 rozdział, na te zwycięskie bitwy, już nawet w samym słownictwie widzimy różnicę. Jest tutaj mowa o tęsknocie, o skierowaniu swoich serc, porzuceniu bałwochwalstwa, o służbie Bogu. I nie chcę teraz wchodzić w dyskusję, która się toczy czasami pomiędzy chrześcijanami, czy chrześcijaństwo jest religią, czy jakimś ruchem społecznym osób, które mają relacje z Panem Bogiem. To, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę, to, że nawet w czasach Starego Testamentu, 1000 lat przed Chrystusem, kiedy obowiązuje cały porządek świątynny, kiedy mamy kapłanów, mamy ofiary, zobaczcie, na co Samuel kładzie nacisk, kiedy wzywa Izrael do upamiętania. Czytamy: cały dom Izraela zatęsknił za Panem. I w 3 wersecie: wówczas Samuel powiedział do całego domu Izraela: jeżeli z całego serca chcecie powrócić do Pana, to usuńcie spośród siebie obcych bogów oraz Asztarty i skierujcie serca ku Panu. On nie kieruje uwagi Izraela na jakiś magiczny artefakt, którego im brakuje i którego muszą nabyć. On nie mówi o jakichś problemach z ofiarami, że może są składane nie w taki sposób, albo że Bóg jest wzywany jakimiś nieodpowiednimi słowami. On kieruje ich uwagę na ich serce, na postawę ich serca i wzywa ich do tego, by znowu pokochali Boga i Mu służyli. I dopiero wtedy, kiedy to zostało spełnione, kiedy rzeczywiście Izrael pokochał Pana Boga, zatęsknił za Nim, nawrócił się, wtedy poszła już reszta. Jak czytamy, Samuel się modlił, Izrael pościł, były składane ofiary. Czyli pobożność poszła za tym, co już się wydarzyło w ich sercach. I chciałbym teraz pomówić trochę o tym, jak te Boże prawdy, które odnajdujemy w naszej dzisiejszej historii, odnoszą się do naszego życia i do naszej obecnej sytuacji. Zacznę wykorzystując właśnie różnicę między tymi dwoma bitwami z 4 i 7 rozdziału. A mianowicie chciałbym zwrócić waszą uwagę najpierw na pewien szczegół, na szczegół w postawie Izraelitów i Filistyńczyków w obu tych bitwach. Zobaczcie, kiedy Izrael potraktował Boga tak bardzo przedmiotowo w 4 rozdziale, tak jak narzędzie, jak bombę, którą można wziąć, kiedy się chce użyć i wygrać, wojsko izraelskie wręcz emanowało pewnością siebie, takim poczuciem pewności wygranej. Były wiwaty, było poczucie bezpieczeństwa właśnie wynikające z tego, że mamy Boga, którego możemy kontrolować. Bóg jest pod naszą kontrolą, a więc jest po naszej stronie. A Filistyńczycy natomiast drżeli wtedy ze strachu. Arka jest w szeregach Izraela, biada nam. Zupełnie inaczej to wygląda w 7 rozdziale, kiedy Izrael się nawraca, to paradoks polega na tym, że to nawrócenie Izraela na Filistyńczykach nie zrobiło żadnego wrażenia. Mało tego, oni wręcz stwierdzili, że to jest fantastyczna okazja. Izrael zebrał się w jednym miejscu, by uwielbiać Pana Boga, są łatwym celem do ataku, atakujmy. Natomiast tu teraz Izrael drży ze strachu. Niesamowite. To jest nasze serce trochę w pigułce. Powinno być odwrotnie, prawda? Wtedy, kiedy Izrael poszedł całym sercem za Panem Bogiem i naprawdę miał Boga po swojej stronie, to wtedy Filistyńczycy powinni drżeć, a Izrael powinien świętować. A tymczasem było odwrotnie. I jest w nas coś takiego, co popycha nas do tego typu wniosków i postaw. Takie przekonanie, że Boga da się kontrolować, że wiemy, jak to robić i jak już wiedzę, jesteśmy w stanie wykorzystać i jest nam z tym bezpiecznie. Dziwne, że trochę mniej bezpiecznie się czujemy, kiedy jesteśmy Bożymi dziećmi, coś nam zagraża i automatycznie czasami tracimy to poczucie bezpieczeństwa, podczas gdy tak naprawdę to dopiero wtedy mamy tę pewność, że jesteśmy pod Bożą opieką. Bóg jest naszym dobrym, kochającym Ojcem i nic nam nie grozi. Nasz tekst wzywa nas, by nie traktować Boga jak automat. Wrzucamy monetę, naciskamy jakiś przycisk i wyskakuje to, co chcemy. Słowami Samuela jesteśmy zachęcani do nawrócenia, do pójścia za Bogiem całym sercem, czego efektem później jest oczywiście nasze szczere uwielbianie Go i zaufanie Mu. Jest kilka takich przykładów w Biblii. Jednym z nich jest na przykład pojedynek Eliasza z prorokami Baala na górze Karmel. Tam widzimy, że prosta modlitwa osoby oddanej Bogu znaczy nieskończenie więcej niż godziny rytuałów i obrzędów skierowane w stronę fałszywego bożka. I kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy, kiedy widzę postawę Izraela i tą różnicę pomiędzy oboma bitwami, jest taka obserwacja, że to może być trochę dla nas nienaturalne, ale postaram się to wyjaśnić. Jesteśmy kościołem ewangelicznym. Jak widzicie, znajdujemy się de facto w kawiarni, którą wynajmujemy pod salę nabożeństw. Jesteśmy w miejscu, które ciężko byłoby określić świętym miejscem, w takim potocznym rozumieniu tego słowa. Wystarczy rozejrzeć się dookoła nas, by spostrzec, że nie mamy żadnych obrazów, relikwii, ani magicznych, czarodziejskich przedmiotów. Takich, które byśmy w cudzysłowie mogli określić jako święte. I nawet kiedy chrzcimy osoby dorosłe, to podkreślamy, że to nie jest żaden magiczny rytuał przejścia, ale symbol, zewnętrzna oznaka tego, co już wydarzyło się w sercu tej osoby wierzącej, która jest chrzczona. I z tej ewangelicznej perspektywy wydaje mi się, że czeka nas mniej pułapek, by właśnie szukać takiej teczki, by próbować ją posiąść i w ten sposób kontrolować Boga. To z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony takie myślenie może się subtelniej przedrzeć tylnymi drzwiami, bo mamy uśpioną czujność. I kiedy zastanawiałem się, jakie elementy naszej ewangelicznej pobożności mogą się przerodzić w taką arkę przymierza, którą chcemy przenieść na pole bitwy, by ją wygrać i kontrolować Pana Boga, to przyszło mi do głowy, że właściwie każda forma uwielbiania Pana Boga może się stać taką mechaniczną czynnością, za którą nie idzie serce. Że każda forma pobożności, za którą nie stoi nasze serce, nasze oddane Bogu serce, może być jakąś formą odhaczania albo zaliczania jakichś punktów u Pana Boga, albo jeszcze gorzej chęcią zapracowania sobie na coś u Pana Boga. Możemy na przykład przystrajać nasz dom w wersety biblijne, albo pisać Soli Deo Gloria, reformacyjne hasło Tylko Bogu chwała na naszych drzwiach, albo nosić na szyi krzyżyk. I to wszystko jest w porządku, tak długo jak rzeczywiście stoi za tym nasze serce. Jeśli pragniemy służyć Bogu całym naszym sercem i chcemy, by nasz dom też to robił, to czemu by sobie nie powiesić bardzo popularnego cytatu z Biblii, z Księgi Jozuego: ja i mój dom służyć będziemy Panu. albo jeśli rzeczywiście nasze serce pokłada nadzieję w Bożej łasce, w Bożej dobroci, to czemu by sobie nie powiesić właśnie cytatu z psalmu, który by nam o tym przypominał? Cytatu z psalmu, mianowicie: jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Bardzo popularny fragment, który lubimy sobie wieszać w domu. I w naszym fragmencie, kiedy Izrael zmienił swoje serce, nawrócił się do Boga, zapragnął służyć tylko Jemu, za tym poszły konkretne czyny i praktyki, takie jak post, modlitwa, wyznawanie swoich grzechów. Więc jeśli żyjemy z przekonaniem, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu i chcemy tą prawdą, żyjemy tą prawdą na co dzień, mamy tę prawdę w sercu i chcemy sobie ją przypominać, na przykład nosząc krzyż na swojej szyi, to jest to jak najbardziej w porządku. Problem zaczyna się wtedy, kiedy właśnie nie ma tego serca i traktujemy te przedmioty jako taki artefakt, jakiś magiczny przedmiot albo amulet, który ma nas chronić przed złem. Wtedy aktualne będzie dla nas wezwanie Samuela. Jeśli z całego serca chcecie powrócić do Pana, to usuńcie spośród siebie obcych bogów i skierujcie serca ku Panu. Jak to ktoś kiedyś zgrabnie określił, musisz mieć krzyż w sercu, zanim będziesz go mieć na szyi. Inaczej mówiąc, krzyż na szyi nie robi z nas chrześcijan. Ten kawałek metalu, choćby nie wiem jak szlachetnego, nas nie zbawi. To, co nas zbawia, to Boża łaska, która objawia się właśnie w ten sposób, że Chrystus za nas umarł na krzyżu. Jeśli w to wierzymy sercem i wyznajemy ustami, niekoniecznie krzyżem na szyi, to jesteśmy zbawieni. I wtedy konsekwencją, naturalnym następstwem takiej postawy serca jest właśnie nasza pobożność i te wszystkie rzeczy, o których mówiłem. No i właśnie, a propos Bożej łaski. Ktoś mógłby wygłosić taki zarzut, przysłuchując się temu, o czym tu mówię, że my w tych kościołach protestanckich to ciągle o tej Bożej łasce mówimy, ale gdzie tu niby w tym fragmencie jest Boża łaska? Izrael źle traktował Pana Boga, to przegrał, zaczął go dobrze traktować, to wygrał. To bardziej wygląda jak uczciwa zapłata za dobry uczynek niż łaska okazana grzesznikom. I odpowiem na ten hipotetyczny zarzut, wykorzystując to, co się działo między tymi dwoma bitwami. Te, jak czytamy, ponad 20 lat, które zajęło Izraelowi ta autorefleksja. Co Bóg wtedy zrobił w ciągu tych 20 lat? Jak czytamy, zauważmy, że de facto Bóg przez te 20 lat, kiedy Izrael był jeszcze daleko sercem od Pana Boga, de facto walczył samodzielnie za swój zbuntowany lud. Sam na filistyńskiej ziemi samodzielnie dokonywał sądu nad ich bożkiem i sądu nad nimi, zsyłając na nich plagi. Kiedy jeszcze Izrael był zbuntowanym ludem przeciwko Bogu, Bóg już okazywał mu łaskę walcząc. I dokładnie w taki sam sposób Boża łaska i Pan Bóg działa dzisiaj, kiedy okazuje nam swoją łaskę, zbawiając nas i ratując dzięki ofierze Jezusa na krzyżu. Jak czytamy w liście do Rzymian, w 5 rozdziale, w 8 wersecie, Bóg natomiast okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I dalej w wersecie 10 czytamy: jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to o wiele bardziej będąc pojednani zostaniemy zbawieni przez Jego życie. Innymi słowy, widzimy w historii z Księgi Samuela, że Bóg nie pozostawał bezczynny, czekając aż Izrael się upamięta, by okazać im łaskę. Okazywał im łaskę wcześniej, jeszcze kiedy byli zbuntowani. I do dzisiaj tak działa Boża łaska w każdym grzeszniku, który staje się nawróconym chrześcijaninem. To znaczy, kiedy Bóg zmienia kamienne serce grzesznika i ten grzesznik woła: Panie Boże, ratuj mnie z mojej nędzy i grzechu. To Bóg odpowiada: już to zrobiłem. Kiedy jeszcze o tym nie wiedziałeś i nawet nie zdawałeś sobie z tego sprawy, nie zdawałeś sobie sprawy ze swojego fatalnego położenia, ja już cię zbawiłem, dawno temu na krzyżu. I zobrazuję ten proces prawdziwą historią. W XVIII wieku żył pewien handlarz niewolników, któremu Bóg właśnie okazał łaskę, kiedy ten był jeszcze grzesznikiem. Bóg pokazał mu, w jakiej ciemności znajduje się jego serce, jak bardzo jest pogrążone. I po swoim nawróceniu, John Newton, bo o nim mowa, zrozumiał tę prawdę, że Bóg okazuje łaskę swoim wrogom i nieprzyjaciołom, czyniąc z nich swoje ukochane dzieci. I to stało się tematem słynnej pieśni, którą napisał, czyli Cudowna Boża Łaska, której pierwsza zwrotka w bardziej dosłownym tłumaczeniu brzmi: zdumiewająca łaska, jak słodkie jej brzmienie, które zbawiło takiego nędznika jak ja. Byłem zgubiony, ale zostałem odnaleziony. Byłem ślepy, ale teraz już widzę. Piosenkę większość z nas zna i wiemy, że śpiewamy dalej o tym kamiennym, przemienionym sercu przez Pana Boga. O tym, że Bóg działa w sercach swoich wrogów i nieprzyjaciół, by czynić z nich swoje dzieci. I właśnie, to nie jest tak, że John Newton znał jakieś magiczne zaklęcie jako grzesznik. Nie miał przy sobie jakiegoś artefaktu, jakiegoś amuletu, które by mu przyniosło to Boże błogosławieństwo. Nie znalazł tej teczki z kodami, za pomocą którego mógłby kontrolować Pana Boga jak robota, mówić mu, co ma robić. I wiemy z dzisiejszego fragmentu, że takich zaklęć ani kodów nie ma w duchowej rzeczywistości. Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czy nie. Dla mnie to jest dobra wiadomość. Nie ma takiej teczki, nie da się kontrolować Pana Boga, ale jest to dobra wiadomość, ponieważ jest coś innego, coś daleko bardziej pięknego i wspaniałego. Jest cudowny, kochający Bóg, okazujący łaskę, który nas kocha i który jest w stanie przemienić nasze serca. I historia, którą dzisiaj omawialiśmy, zachęca nas właśnie do zmiany sposobu myślenia o Panu Bogu. Zamiast postawy w stylu wykonam jakiś zestaw kroków i obrzędów albo użyję jakiegoś przedmiotu i wtedy Bóg zrobi to, co ja chcę, fragment nasz dzisiejszy zachęca nas bardziej do takiego myślenia i takiej postawy: oddam Bogu chwałę jako mojemu Panu i Stwórcy. Będę z Nim całym moim sercem i niech się dzieje to, co On chce. Amen.